Połączenie.
12.22, Jakub Janiszewski przy mikrofonie, oddychając już normalnie. I dr Tomasz Kowalczyk, filozof i literaturoznawca ze mną w studiu.
Dzień dobry Państwu.
Będziemy mówić, proszę Państwa, o tym, czy gimnazjaliści wierzą w podręczniki, bo tak naprawdę do tego się to sprowadza. W jednym z podręczników do wiedzy o społeczeństwie pojawił się fragment, który był przedrukiem z artykułu z Wprost, a ten artykuł we Wproście komentował z kolei badania powszechnych przeświadczeń na temat polskich sądów. I zamieścił, znaczy w tym obraz sądownictwa w tym artykule nie był najlepszy. Polskie sądy źle funkcjonują.
Mówiąc delikatnie.
Tak, w środowisku obowiązuje klanowa solidarność. Nie eliminuje się sędziów złych lub skorumpowanych. Sędziowie mają immunitet, który pozwala unikać odpowiedzialności za błędy. Pracują opieszale i leniwie, a to dlatego, że ich wynagrodzenia nie zależą od ilości wydawanych wyroków. Na przykład takie rzeczy. I potem wydarzyła się rzecz następująca. Jeden z uczniów, którego matka jest sędzią, poszedł z tym do mamy.
Skonsultował.
I mówi, mama, co to?
Wstydzę się za ciebie.
Co ty robisz?
Prawda?
No. Psujesz ten kraj. No. Znaczy tak naprawdę nie wiemy, co on tam powiedział tej matce, ale wiemy, że matka zaczęła interwencję. Interwencję za pośrednictwem Stowarzyszenia Sędziów Justitia. I teraz protest Justitii rozpatruje Ministerstwo Edukacji Narodowej. Minister może wycofać podręcznik ze szkoły na wniosek jego wydawcy, albo w przypadku, gdy co najmniej dwóch rzeczoznawców twierdzi, że utracił aktualność lub przydatność dydaktyczną.
Czyli, że już immunitet nie służy do tego, żeby unikać błędu, bo to by było brak aktualności.
I że sądy funkcjonują dobrze.
Prawda? No to jeszcze długo będzie aktualny, mi się wydaje, jednak w rzeczywistości. No co ja mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć tyle, że po pierwsze, bardzo chcę, i to jest moja jedna z moich ważniejszych przesłań czy postulatów, jeśli chodzi o szkołę, żeby szkoła komentowała rzeczywistość. Od tego bym chciał zacząć. To znaczy, raczej mam pretensje do szkoły, że chowa głowę w piasek w momencie, gdy się pojawiają jakieś ważne problemy i ich nie komentuje. A to z kolei buduje pewną przepaść pomiędzy uczniami i szkołą.
I rzeczywistością.
I tak, bo uczniowie nie identyfikują szkoły, ani lektur, ani lekcji z takimi źródłami informacji o świecie i o komentowaniu tego, co się dzieje. Prawda? Nawet w kontekście historycznym, czy literackim, czy jakimkolwiek innym. Od tego bym chciał zacząć. Ale jednak, z drugiej strony, ja pamiętam taką sytuację, o której teraz moim studentom opowiadam, że kiedy wszedłem pierwszy raz do szkoły, do klasy, i wygłosiłem jakieś zdanie, to złapałem się na czymś, co będę roboczo tutaj nazywał skrótem myślowym. To znaczy, wypowiedziałem jakieś sądy, które, jeśli o mnie chodzi, wiążą się z pewnym procesem myślowym, który, wie pan, o co mi chodzi,
tak,
przebiegł we mnie, a ja wyrzuciłem na zewnątrz tylko i wyłącznie efekt tego procesu myślowego i złapałem się na takim pomyśle, czy na takiej konstatacji, że moi uczniowie tego procesu myślowego nie przeszli, nie rozumieją, nie wiedzą, jak ja doszedłem do tego pomysłu. I wydaje mi się, że to się stosuje do tego, o czym my dzisiaj rozmawiamy. To znaczy, jakkolwiek tego typu teksty, wydaje mi się, mogą być w podręczniku, to jednak muszą być rzucone na szerszy plan, prawda? Więc albo muszą być rzucone na szerszy plan w podręczniku i tak bym chciał, a jeszcze na dokładkę chciałbym, żeby był obok tego nauczyciel, który potrafi to uczniom wytłumaczyć. Jeżeli będziemy mieli te dwa warunki spełnione, no to wtedy możemy ryzykować tego typu teksty. Bo jeżeli byśmy powiedzieli, że jest taki, a nie inny system szkolnictwa, nie szkolnictwa, tylko sądownictwa w Polsce, prawda? I opisalibyśmy ten system, po czym byśmy napisali zagrożenia, patologie, nie wiem, jak to nazwać, że jakie są niebezpieczeństwa takiego systemu, żeby uczniom pokazać, co jest dobrego, co jest złego, czyli inaczej mówiąc, pokazać mapę tego całego interesu, dobrze ilustrowaną z jednej strony jakimś przykładem z życia wziętym dobrym i z życia wziętym złym, to wtedy mogło być to taką mapą wyczerpującą i pokazującą, jak to wygląda. Tak mi się wydaje.
Ale ja się zastanawiam nad tym, co mówi Elżbieta Dobrzycka dla Gazety Wyborczej, współautorka tego podręcznika. Ona mówi tak, to tekst źródłowy, który miał służyć jako podstawa debaty w klasie. Jestem zaskoczona zarzutami. Jako pedagog i obywatel nigdy bym sobie nie pozwoliła, żeby podważać na lekcji system sprawiedliwości i rolę sądów. No to jest takie, no właśnie, to jest takie pytanie, czy teksty źródłowe mogą być właśnie kontrowersyjne, czy może nawet powinny być kontrowersyjne. I jakie tutaj są, że tak powiem, te widełki ryzyka?
Znaczy mi się wydaje, że są jednak spore. To znaczy, szczególnie, że rozmawiamy na poziomie gimnazjum. Bo my sobie z pewnych rzeczy zdajemy, to jeszcze raz wrócę do tego, co powiedziałem, do tego skrótu myślowego. My sobie, czytając taki tekst źródłowy, po pierwsze wiemy, że on jest źródłowy. Bardzo dobrze sobie z tego zdajemy sprawę. My, tutaj powiedziałbym w studio, czy ewentualnie...
No tak.
Ja już jestem sceptyczny co do tego, czy odbiorcy w Polsce w dużym procencie teksty źródłowe, czy opinie publicystyczne odbierają dobrze, to znaczy, czy oddzielają te opinie od faktów, czy to są w stanie to zrobić. Już nie mówię na poziomie gimnazjum, mówię to na poziomie pewnej części całkiem sporej, moim zdaniem, społeczeństwa, które biorą opinie w różnych kwestiach za fakty, tak? To jest jedna rzecz. W związku z powyższym tu bym uważał, dlatego myślę sobie, że ja nie jestem przeciwko takim tekstom kontrowersyjnym. Ja jestem przeciwko temu, czy byłbym ostrożny, przeciwko temu, żeby to był jedyny sygnał.
Znaczy, ja się zastanawiam nad czymś innym teraz, no bo to jest tak, jeżeli to jest tekst źródłowy, który ma służyć dyskusji, to ja nie wiem, czy to nie jest dyskusja wśród bardzo dorosłych osób.
No właśnie.
Dlatego, że mam wrażenie, że to trzeba dużo się naczytać rozmaitych artykułów, żeby wiedzieć, jak one są pisane, gdzie jest bardzo często schowany ten haczyk, teza, punkt widzenia. Co jest z czym pomieszane? To jest akurat tygodnik opinii, więc tam trudno się spodziewać, żeby informacja od komentarza była odsiana. Ale jest dużo rzeczy, prawda? Dużo rzeczy tutaj...
Jak najbardziej się zgadzam. To właśnie to, być może nieudolnie, to chciałem powiedzieć. To znaczy, że tu musimy mieć przynajmniej te dwa, chciałbym. No bo wydaje mi się, że podręcznik, bo to trzeba jeszcze taką rzecz powiedzieć. Wydaje mi się, że jeżeli na przykład uczeń nie będzie na lekcji, załóżmy, że na lekcji, tak jak to powiedziała współautorka, ten tekst będzie traktowany jako źródło dyskusji, to ja rozumiem, że tę dyskusję będzie moderował nauczyciel. I mam nadzieję, że będzie moderował sensownie. To znaczy nie będzie też opowiadał, że no właśnie jest bardzo źle. I zmierzamy ku upadkowi, prawda, jak nie przymierzając w czasach saskich. Załóżmy, że to będzie dobrze zrobione, ale co zrobimy na przykład z uczniem, który nie był na tej lekcji i który będzie chciał tę lekcję uzupełnić za pomocą przeczytania tekstów w podręczniku. Znaczy dowie się od kolegów, co było na lekcji. To jest normalna praktyka. Ano było, czytaliśmy ten tekst. No to on sobie przeczyta ten tekst i będzie już pozbawiony tej całej części omawiającej, prawda? Gdyby miał tekst równie może euforyczny, tyle że po drugiej stronie, to być może te dwa komunikaty jakoś by mu się w kontrapunkt pewien złożyły. Na
no
przykład.
Tak, tylko... Bądź tu mądry i znajdź tu tekst euforyczny o polskich samotach.
No tak, to prawda. To
znaczy, ja rozumiem, że to jest takie po prostu, to jest takie pytanie, czy możemy zamieszczać również jako materiały wyjściowe do dyskusji takie teksty, które mogą być przez kogoś odebrane jako szkalujące.
No, to już mocno powiedziane, jako szkalujące, na pewno moim zdaniem nie. To znaczy, wydaje się, że to, co
pan... No, sędziowie Justitii tak to odebrali.
Rozumiem. No to w zasadzie...
Wcale znaczy, im się nie dziwię.
Tak, ja myślałem tylko, że mówimy o jakimś uogólnieniu. Szkalujące na pewno nie. Wydaje mi się, że rzeczywiście przynajmniej na poziomie gimnazjum, na poziomie liceum mi się zresztą wydaje, że też. Nawet jeśli uczeń jest w miarę niezależny na poziomie gimnazjum, to jeszcze tego typu sformułowania tak czy siak się, że tak się wyrażę, troszeczkę spiskowo sączą do jego świadomości. I tam odkładają się, mówiąc najprościej. I to jest, wydaje mi się, jednak dość niebezpieczne. Aczkolwiek ja, jak powiedziałem, nie jestem przeciwny takim kontrowersyjnym tematom. To znaczy udawanie w szkole, że nie ma rzeczywistości, że jest jakaś inna, chronienie troszeczkę w cudzysłowie uczniów przed rzeczywistością, jest też moim zdaniem błędem. Dlatego, że szkoła powinna komentować rzeczywistość, powinna pokazywać uczniom, no jeżeli mówimy, że historia jest na przykład, historia jest nauczycielką życia, prawda? Albo mówimy, że kultura ma swoją ciągłość i tak dalej, no to musimy im pokazać, jak ta kultura rzeczywiście z jednej strony występuje jako, nie wiem, jakaś wiadomość, której się oni muszą nauczyć, ale z drugiej strony, jak funkcjonuje w ich życiu prywatnym, jak decyduje o dzisiejszym życiu. Na przykład, jak decyduje, skoro jesteśmy przy takich tematach, jak decyduje o jakości życia publicznego. W ten sposób, prawda? I możemy to zrobić. Możemy o patologiach władzy jakiejkolwiek, czy ustawodawczej, czy wykonawczej, czy sądowniczej, możemy na różnych materiałach to pokazać. No i rzeczywiście wyjść do tego typu tekstów, ale wyjść gdzieś na koniec.
Ja się tak zastanawiam teraz właśnie nad tym, co pan mówi, bo z jednej strony to jest oczywiście to, o czym już powiedzieliśmy, że szkoła nie powinna się odwracać plecami do rzeczywistości i ją jakoś jednak ujmować i próbować o niej mówić. Ale z drugiej strony musimy też pamiętać o rzeczywistości szkoły. A rzeczywistość jest taka, że niekoniecznie, no nie chcę takiego słowa powiedzieć, bo znowu będzie, że ja szkaluję teraz nauczycieli, ale zaczynam się zastanawiać nad tym, czy nauczyciele są przygotowani do tego, żeby prowadzić bardzo poważne rozmowy.
To jest bardzo poważne pytanie i pański sceptycyzm jest uzasadniony niewątpliwie.
Na temat systemu sądownictwa mówię w szczególności.
W szczególności.
Bo to jest bardzo szczególna sprawa.
Tak. Dlatego, że no, chociaż na przykład właśnie nauczyciel WOS-u czy historii, myślę, że powinien być przygotowany do takiej refleksji. To znaczy, ja to mówię moim studentom, akurat jeśli chodzi o język polski, że przygotowanie uniwersyteckie im daje może 50%, może 50% kompetencji bycia nauczycielem. Dlaczego? Nie dlatego, że te uniwersytety są złe, tylko dlatego, że na lekcji my przekraczamy język polski jako pewien przedmiot muzealny, tak? Który mówimy, że coś ktoś napisał i żył wtedy i nie wiem, w takiej formie albo w innej pisał. Tylko zaczynamy wychodzić w różne sfery, żeby skomentować te zjawiska literackie. To samo jest z historią. Są pewne jednak fakty, które musimy przedłużyć i mieć refleksję dotyczącą rzeczywistości właśnie. I tej refleksji choćby właśnie po to, żebyśmy się po raz milionowy nie uczyli na błędach, tylko wyciągali wnioski z tego, co się już w naszej historii działo. Bo to, jeżeli popatrzymy na to, co się dzieje dzisiaj w Polsce, to też jest jakiś dowód słabości szkolnictwa. Dlatego, że w tym sensie właśnie, ponieważ szkoła nie pokazała całym rzeszom ludzi tego, co się działo w historii Polski czy w historii świata. I w związku z tym my przy różnych sytuacjach, które powtarzamy, musimy im przypominać, czy wręcz nauczać, że kiedyś już takie rzeczy się działy i skończyły się tak albo inaczej, prawda? To jest słabość szkoły, między innymi. Oczywiście pewnie i domu, pewnie i tradycji i tak dalej, żeby wszystkiego na szkołę, nie? Ale rzeczywiście. Dlatego na nauczycielach ciąży bardzo duża odpowiedzialność, taka jak o jakiej pan mówi. To znaczy nie tylko podawania faktów z zakresu danej dziedziny, ale również właśnie interpretowania rzeczywistości, pokazywania, jak z niej wyciągać wnioski dla dnia dzisiejszego.
No i to nie ma się co dziwić, że koniec końców to się jednak rozbija o Ministerstwo Edukacji Narodowej, dlatego że jakby wszystkie te elementy są niewydolne tutaj.
No, cóż ja mogę powiedzieć. No rzeczywiście jest problem. Nauczyciele się w wielu przypadkach chowają, jak ja to mówię, za faktami. To znaczy uważają, że jeżeli sprawdzą, czy ktoś wie, kiedy się odbyła bitwa pod Grunwaldem, to już wszystko. Prawda? No nie. To nie jest wszystko. Właśnie musi nastąpić ta druga część.
Znaczy ja rozumiem, że to jest taki... Właściwie rozmawiamy o takim przypadku, kiedy... W polskiej szkole, czy wokół szkoły w Polsce zaczyna się dyskusja o tym, czego ta szkoła właśnie nie potrafi, czyli umiejętności krytycznego myślenia i analizowania faktów.
No tak, tylko że wracamy do tego, o czym pan powiedział. Inaczej mówiąc, nauczyciel niczego inaczej, uczeń nie będzie umiał niczego więcej niż tylko to, co mu nauczyciel pokaże. Znaczy, Wie pan, o czym mówię? To jest sytuacja taka, że jeżeli ja sobie wielokrotnie w szkole zadawałem pytanie, jeśli moi uczniowie coś wiedzieli, to ja sobie zadawałem pytanie, czy oni to wiedzą dzięki mnie, czy może wiedzą to z zupełnie innej strony, prawda? Mhm. To znaczy, trzeba wiedzieć, czy my rzeczywiście nauczamy, czego my nauczamy i tak dalej, i tak dalej. Znaczy, my musimy im pokazać. My musimy im pokazać dokładnie, jak z tego wyciągnąć i musimy to zrobić nie skrótem, wracam do tego, od czego zacząłem, nie skrótem myślowym, tylko po kolei, powoli pokazać, jakie są sposoby myślenia, prawda? Co z czego wynika po kolei, po każdym szczebelku, bo my to robimy takim skokiem, prawda? Jak patrzymy na siebie, rozmawiamy, to ja rzucę pewne hasło i pan będzie mniej więcej wiedział, co ja zrobiłem, czy jakie założenia miałem po drodze. Uczniowie tego nie widzą i to jest rodzaj nieuczciwości wobec uczniów. Prawda? Dlatego, że im trzeba pokazać, jak do tego, tę całą drogę im trzeba pokazać. Spokojnie i powoli. Tu dokonaliśmy pewnego wyboru, tu dokonaliśmy pewnego wyboru, tu dokonaliśmy pewnej interpretacji i doszliśmy do tego wniosku. Ale oni wtedy wiedzą, że na każdym tym rozgałęzieniu, na każdym w momencie, kiedy dokonywaliśmy tych wyborów, mogliśmy dokonać równie dobrze innego wyboru i pójść w inną stronę i wtedy byśmy doszli do innego wniosku.
Tak.
Jak będą to wiedzieli, to będą mogli świadomie widzieć te założenia, które różni ludzie robią i je na nie być też odporni. Dlatego, że jak my patrzymy na tego typu sądy, właśnie jak tutaj, no to możemy sobie zadać pytanie, no właśnie, kto tam, co tam wcześniej pomyślał na ten temat, prawda?
Czyli tak trzeba po prostu przekazywać to, że żadna próba opisu nie wyczerpuje możliwości opisu rzeczywistości.
Tak jest.
To nigdy nie jest jeden do jeden.
Oczywiście.
Trzeba się z tym zacząć liczyć. Dziękuję bardzo. Dr Tomasz Kowalczuk, filozof, literaturoznawca, był z nami.